Sobotnie wydanie aktualności dnia to najpierw spotkanie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Na naszej antenie pan pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik praw SOWy, dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Kłaniam się panie pułkowniku, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Pani Aneta Trzcińska, magister pielęgniarstwa, wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, żołnierz 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Kłaniam się pani Aneto.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże. I pani Katarzyna Wiejak, psycholog w dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. Również serdecznie witam pani Katarzyno.
Witam serdecznie.
No i zapraszamy państwa naturalnie do rozmowy z naszymi gośćmi. Sprawa dotyczy epidemii, tych bieżących spraw, z którymi mamy do czynienia. Już wiele tych obostrzeń zostało zniesionych. Jakkolwiek wskazuje się na to, że jest może nieraz w pewnych sprawach zbyt duża taka, no nazwijmy to nonszalancja w podchodzeniu do tych zniesienia tych obostrzeń, ale przed nami wybory. Jutro wybory, idziemy do lokali wyborczych, te wybory są takie hybrydowe i korespondencyjne i te już w zasadzie są za tymi osobami, które zdecydowały się na taką formę, a pozostali wyborcy udają się do lokali wyborczych, więc może na początku zadam pytanie ze studia, o czym należy pamiętać, jakie zasady będą obowiązywać w lokalach wyborczych jutro od godziny 7, kiedy zostaną otwarte. Kto z państwa ewentualnie byłby w stanie odpowiedzieć?
Anetko, pomożesz tak z takiego właśnie punktu spojrzenie takie sanitarno-epidemiologiczne i
tak,
no właśnie.
Tak. Tutaj zasady jakby pozostają stałe, czyli te same, które do tej pory obowiązywały, czyli zasłanianie ust, zasłanianie nosa, utrzymywanie dystansu, czyli nie zbliżanie się do osób, które są przed nami, obok nas, na odległość mniejszą niż 2 metry, dezynfekcja rąk przed wejściem do lokalu, po wyjściu z lokalu i kiedy wrócimy do domu, trzeba pamiętać o tym, żeby porządnie umyć ręce wodą z mydłem. Chrońmy się tymi maseczkami, myjmy ręce, dezynfekujmy ręce i stosujmy dystans, bo tu wiemy, że dystans to o 80% niższe ryzyko zarażenia się koronawirusem, więc powiem 4 środki ostrożności. Po pierwsze zdrowy rozsądek, po drugie maseczka, po trzecie dystans, po czwarte mycie i dezynfekcja rąk.
Tak, proszę.
Mówiliśmy wielokrotnie o tym, nawet pojawiały się takie opinie, że niejako pod jednym dachem z osobą zakażoną można żyć, ale przestrzegając pewnych zaleceń daleko idących środków ostrożności można niejako nie narazić się na zarażenie. No i to jest chyba najlepszy przykład na to, że możemy funkcjonować z tym koronawirusem i musimy się tak naprawdę nauczyć z nim żyć. No póki co nie ma szczepionki, nie ma antidotum na niego. Musimy się nauczyć z tym żyć. Od już ponad 3 miesięcy mówimy o tym państwu na antenie. Środki zapobiegawcze były różne. W tej chwili zostały tak naprawdę tylko te takie podstawowe, czyli albo dystans, albo maseczka, mycie rąk. Pamiętajmy o tym, idąc chociażby głosować, weźmy ze sobą, być może też pojawiały się takie zalecenia, weźmy ze sobą długopis, jeżeli się obawiamy, żeby brać po kimś po prostu długopis, skreślając nasze wybory. Ale jeszcze chciałem słowo powiedzieć, bo tematem naszych audycji jest oczywiście od już tych 3 miesięcy, czy nawet więcej, koronawirus, ale chciałbym nadmienić, że dzisiaj właśnie przed chwilą dostałem informację zaktualizowaną. Niestety przez Podkarpacie wczoraj o godzinie 16 przeszła straszne ulewy. Tam jest naprawdę straszna sytuacja. Tysiące ludzi są w bardzo trudnej sytuacji. Nasi żołnierze byli tam już wczoraj w godzinach takich późnowieczornych. Całą noc w powiecie łańcuckim, w powiecie przeworskim pomagali ludziom i oczyszczając domy, i zabezpieczając przed przed ponownymi podtopieniami. Tam doszło do tak zwanych błyskawicznych podtopień. Po prostu spadła w jednym miejscu tak duża ilość wody, która spowodowała przyrost lokalnych rzek nawet o 3 metry, jak relacjonowało chociażby Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Dzisiaj pani wojewoda zgłosiła się o ponowne wsparcie, dodatkowe wsparcie naszych żołnierzy z Podkarpackiej Brygady. W tej chwili na Podkarpaciu, tak jak mówiłem, już 300 żołnierzy blisko jest zaangażowanych bezpośrednio w działania. Tak naprawdę cała brygada, czyli ponad 3000 żołnierzy, została postawiona w stan podwyższonej gotowości, takiej 12-godzinnej, to oznacza, to jest u nas odpowiednik stanu alarmowego czerwonego, co oznacza, że w ciągu 12 godzin mogą być alarmowo powołani do stawiennictwa. Oczywiście to stawiennictwo i to wsparcie ludzi potrzebujących na miejscu służb, takich jak Straży Pożarnej, nie dotyczy tych osób, które są bezpośrednio poszkodowane w tym kataklizmie, jak również druhów OSP, którzy wykonują zadania, których my niejako wspieramy w takich sytuacjach. Także chciałem tylko zaznaczyć, że również w podwyższony stan gotowości została podstawiona Brygada Małopolska i Lubelska, czyli sąsiadujące. Tutaj może się okazać, że siły z tych brygad będą wykorzystane nawet na terenie Podkarpacia. Sytuacja tam jest naprawdę poważna i mówię tylko o tym dlatego, że niejako to, że mamy do czynienia ciągle z jednym kryzysem, nie przekreśla tego, że mogą wydarzyć się inne sytuacje. Mieliśmy już do czynienia z podtopieniami w ostatnich dniach. Te ulewne deszcze gdzieś nam doskwierają w tej chwili. Tak to zwykle jest w Polsce, że właśnie w tych miesiącach wczesnoletnich mamy do czynienia z dużą ilością opadów. No i w tej chwili Podkarpacie, naprawdę bardzo trudna sytuacja. Trzymajmy kciuki i módlmy się nawet za tych, którzy tam w tej chwili ucierpieli w tych ulewach. Nasi żołnierze robią co mogą, aby wspierać i bezpośrednio ludzi tam na miejscu i strażaków, którzy udzielają pomocy.
Jakie są też prognozy, może od razu powiedzmy, bo Wojska Obrony Terytorialnej to są te wojska, które są najbliżej mieszkańców, to są też wojska, które wywodzą się spośród mieszkańców, to jest tego rodzaju formacja Podkarpacie pod wodą, czy są jakieś optymistyczne wieści na najbliższy czas?
Powiem szczerze, że ja osobiście, znaczy u nas oczywiście w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu działa w tej chwili zespół kryzysowy, który ma dostęp do danych, do tego jak przechodzą burze, w jakim kierunku, jaka tu jest prognoza tych zdarzeń. Natomiast ja osobiście powiem szczerze, że dzisiaj sobie nie aktualizowałem tych informacji. Wczoraj ten front przechodził z południa na północ. On słabł, natomiast naprawdę taki pik i największe opady były właśnie na Podkarpaciu i to spowodowało, że były tam te błyskawiczne podtopienia, błyskawiczne powodzie. Ale sytuacja, każdy widzi jaka jest. Jest gorąco, jest duży stopień wilgotności, bo to powoduje, że zwykle wieczorami gdzieś tam dochodzi do takich sytuacji, kiedy to nagrzane powietrze skrapla się i dochodzi do albo bardzo dużych wyładowań atmosferycznych, albo bardzo dużych opadów. Sytuacja jest poważna, dlatego że dzisiaj, tak jak mówię, w godzinach porannych wojewoda Podkarpacki wystąpiła z wnioskiem o dodatkowe siły z uwagi właśnie na ten wniosek w stan tej podwyższonej gotowości. Ten alert czerwony został wydany dla naszej całej brygady podkarpackiej. I w nocy działało około 100 żołnierzy. W tej chwili już jest około 300 żołnierzy, którzy działają w kilku miejscach. Tak jak mówię, zakres zadań obejmuje wsparcie strażaków, zabezpieczanie rzek, na których jeszcze wzrasta gdzieś tam fala powodziowa, zabezpieczanie domostw, ale również bezpośrednie usuwanie, tak jak kiedyś w tamtym roku na Wojciechowie na Lubelszczyźnie, bezpośrednie usuwanie błota, usuwanie mułu z domostw, przywracanie drożności dróg. Nasi żołnierze są wyposażeni i w piły motorowe, w maszty oświetlające, mogą pracować w nocy, samochody ciężarowe. Ja tylko powiem, że sytuacja była na tyle poważna, że wczoraj do jednej z wiosek w gminie Bircza nasi żołnierze dojechali, a do kolejnej już niestety musieli poruszać się pieszo, bo nie było możliwości dostania się tam nawet z wojskowymi ciężarówkami. Naprawdę sytuacja jest bardzo poważna, mosty są pozrywane. My robimy wszystko, aby wspierać i lokalne społeczności tam na miejscu, i strażaków, służby inne, które pomagają.
Zatem dziękujemy też Wojskom Obrony Terytorialnej za tę pomoc dla mieszkańców, a Państwa zapraszam do rozmowy, do zadawania pytań naszym gościom. Od 3 miesięcy mniej więcej mamy taką audycję na naszej antenie wraz z Wojskami Obrony Terytorialnej we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, kiedy służą Państwu żołnierze do tego, by udzielać odpowiedzi, by takie poradnictwo na antenie Radia Maryja prowadzić. Numery telefonów 56 655 23 55 dla słuchaczy z północy Polski, 56 południa, 536 600 100, 536 600 200. Te numery do Państwa dyspozycji. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo. Proszę bardzo.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem zapytać, jak byśmy musieli postępować, jakby była bezobjawowa powódź? Ekspertów w radio.
Nie rozumiem pytania. Bezobjawowa co?
No jest bezobjawowa przecież COVID. Choroba bezobjawowa. Katar bezobjawowy. Jakby była powódź bezobjawowa, jak mamy się zachować?
Dziękuję bardzo, ale nie bardzo rozumiem to pytanie. Myślę, że jeżeli to jest jakaś forma taka żartobliwa, to może niekoniecznie ani z epidemią, ani z powodziami bym żartów nie łączył. Bardzo proszę, halo?
Nie będzie pochwalony Chrystus. Czy
na
wieki
wieków, amen. Naturalnie, jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo.
Już jesteśmy na antenie, proszę radio przyciszyć i słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Prosimy.
Pozdrawiam bardzo serdecznie ojca i państwa, którzy są, no, którzy prowadzą tę rozmowę. Ja po raz trzeci dzwonię z Podkarpacia i zwracam się z ogromną prośbą do państwa. Proszę przekazać ministrowi Szumowskiemu, niech wreszcie zajmie jakieś stanowisko i wypowie się na temat DPS-ów. No na miły Bóg. Są takie poluzowania, a ci biedni ludzie, nie chodzi o DPS w Foluszu, nadal są uwięzieni, odcięci od rodzin. Przecież tak być nie może. Niech minister zdrowia nie mówi, że to jest dla ich dobra, bo to jest ponad ludzkie siły. Jeżeli tak bardzo pan minister stara się, żeby tych ludzi nie zarazić koronawirusem, to niech wypowie się na temat, żeby dzieci nie były mordowane, nienarodzone, bo dla mnie to jest niepojęte i dla tych biednych ludzi tak samo. Ja bardzo proszę, niech pan minister wreszcie zajmie jakieś stanowisko, bo nie można tych ludzi tak traktować jak nie ludzi. Bardzo serdecznie pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję Radio Maryja, że jesteście. Dziękuję wam, kochani.
Dziękuję, szczęść Boże. Kto z Państwa o DPS-ach, o sytuacji w DPS-ach, może tak to ujmijmy, dobrze? Halo?
Ja już kiedyś tam przypominam sobie pytanie pani. No tak, tylko że nie wiem, Anetko, może ty zabierzesz, zajmiesz jakieś stanowisko, bo chodzi tutaj o to, że nie ma kontaktu z rodziną, nie mają od bardzo długiego okresu czasu kontaktu z osobami, ze swoimi bliskimi, którzy są w domach pomocy społecznej, w innych ośrodkach właśnie takich dla osób starszych. Mm-hmm. Nie wiem, czy ja nie mogę tego potwierdzić, czy taka sytuacja jest. Nie wiem, może ty, Anetko, masz na ten temat wiedzę?
Ja też nie wiem, to dzieje się w Foluszu, ponieważ jest to właśnie podkarpackie. Jeżeli chodzi o domy pomocy społecznej, to jak wiemy, w wielu miejscach te obostrzenia są luzowane i tutaj jakby możliwość kontaktu też już jest umożliwiana pomiędzy osobami odwiedzającymi, a osobami, które przebywają w różnych placówkach. Oczywiście przy zachowaniu pewnych zasad, czasami odbywa się to w pomieszczeniach przez szybę, czasami w inny sposób. Wiemy, że dzieje się tak dlatego, że te osoby, które przebywają w tych ośrodkach, są to osoby zwykle starsze, osoby, które mają wielochorobowość, czyli cierpią na choroby przewlekłe typu cukrzyca, nadciśnienie. I tutaj kontakt z osobami z zewnątrz jest niestety zagrażający zdrowiu i życiu tych osób, które w takich ośrodkach się znajdują. Na pewno jest możliwe przekazywanie rzeczy takim osobom, na pewno możliwe jest podawanie słuchawki, można zadzwonić do takiej osoby, nawet jeżeli nie posiada telefonu komórkowego. Wiem, że w wielu ośrodkach prowadzone są wideorozmowy, żeby można było bliskich zobaczyć. Na pewno nie we wszystkich ośrodkach jeszcze ten kontakt taki fizyczny jest umożliwiony, z tego powodu, że właśnie albo są tam ogniska, albo są osoby, które znajdują się na kwarantannie w tych placówkach, albo z powodu ograniczeń takich, że po prostu zapobiega się przeniesieniu wirusa do samej placówki przez osoby, które przychodzą i odwiedzają pacjentów. Dla dobra nie tylko tego pacjenta, którego chcielibyśmy odwiedzić, ale dla dobra wszystkich pacjentów, którzy w placówce się znajdują, ponieważ jak wiemy, wirus może przenosić się później na kolejne osoby. Więc kiedy sytuacja jest jeszcze niepewna i możemy w ten sposób ograniczać transmisję tego wirusa, to warto o tym pamiętać. No, myślę, że ten kontakt jeszcze telefoniczny, kontakt przez szybę, ten ograniczony kontakt ma naprawdę większą korzyść niż to spotkanie, które może narazić tutaj kogoś na pogorszenie stanu zdrowia, czy w rezultacie na tragiczne skutki tego kontaktu. Także nie wiem, o jakich warunkach pani mówi w Poluszu, bo no, jeżeli brak kontaktu to są nieludzkie warunki, no to no ja tutaj powiem, że to naprawdę chodzi na pewno o dobro osób, które w tym ośrodku przebywają i nie zarażenie tych osób koronawirusem, bo tak jak mówię, u tych osób chorych przewlekle niestety skutki tej choroby mogą być tragiczne, przebieg choroby dużo gorszy niż u osób młodych, zdrowych czy tych, które właśnie odwiedzają pensjonariuszy, które są często osobami z dobrym układem immunologicznym, z dobrym układem odpornościowym i mogą nawet nie wiedzieć, że przenoszą wirusa.
A czy jest możliwość na przykład, no bo skoro jest takie konkretne stwierdzenie, oczywiście to może być pewna forma interpretacji naszej słuchaczki i tutaj absolutnie jakby nie stwierdzamy czy nie potwierdzamy faktów, no bo ich nie znamy zwyczajnie, ale czy jest jakaś możliwość sprawdzenia, jak to wygląda w poszczególnych jednostkach, na przykład w tej, czy taki kontakt, no choćby ten telefoniczny, wideokonferencję, czy jakiś inny jest umożliwiony, no bo pewnie tutaj więcej pani Katarzyna by powiedziała, taki kontakt z rodziną, kontakt z bliskimi, z kimś, kogo znamy, do kogo mamy zaufanie, jest bardzo potrzebny w każdym wieku, a zwłaszcza właśnie w takim wieku już senioralnym. To jakby po pierwsze, a po drugie, no ile taka sytuacja też może trwać? Ja wiem, że to jest takie pytanie futurystyczne, ale to też tak w nieskończoność pewnie się nie da tak izolować ludzi bez dotyku, o, powiedziałbym. Pani Katarzyno.
Ja może powiem głos Kasi, o możliwościach sprawdzenia takich informacji, to znaczy o możliwości sprawdzenia tego, czy można mieć kontakt przez wideo rozmowę, czy jakikolwiek inny. Na pewno osoby, które mają swoich bliskich w takich ośrodkach, taką informację otrzymały. Zresztą ja pracuję w dwóch placówkach, nie są to placówki typu Dom Pomocy Społecznej, tylko normalne szpitale. I na stronie tych placówek znajduje się informacja, w jaki sposób odbywa się kontakt, przekazanie rzeczy, czy na przykład co ma zrobić matka, która urodziła dziecko i dziecko pozostaje w szpitalu, a matka wyszła z tego szpitala, a musi przekazać pokarm dla tego dziecka. Więc takie warunki no, często na stronach internetowych są określane, albo można po prostu zadzwonić do konkretnej placówki i zapytać, w jaki sposób można skontaktować się ze swoim bliskim. Jeżeli ta osoba nie posiada telefonu, być może jest telefon z przenośną słuchawką, którą można podać takiemu pensjonariuszowi, który będzie mógł ze swoją rodziną porozmawiać.
Dziękuję. I pani Katarzyna?
Ja powiem tak, to co tu ojciec powiedział jest bardzo ważną rzeczą. No, nawet powstał już taki termin, tak zwany głód dotyku właśnie, związany no niestety z całą sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, że rzeczywiście obserwuje się takie no wzmożoną potrzebę tego, żeby no jednak być blisko z tymi osobami, które są dla nas ważne i mieć możliwość właśnie takiego fizycznego spotkania się z nimi, choćby podania ręki, choćby przytulenia się na powitanie. Oczywiście w sytuacji, o której tutaj rozmawiamy, tak jak mówimy, no nie wiemy, jak to się rzeczywiście w tym konkretnym domu pomocy społecznej odbywa. Natomiast ten dotyk rzeczywiście można starać się zastąpić czasowo właśnie chociażby samym widokiem tej osoby, prawda? Czyli no, połączeniem wideo chociażby przez telefon. Myślę, że w tym domu pomocy społecznej, nawet jeśli nie ma możliwości odwiedzin, na pewno dyrekcja domu jest w stanie zapewnić jakąkolwiek formę kontaktu. Powiem szczerze, no nie chce mi się wierzyć, żeby w dzisiejszej dobie były miejsca takie, gdzie zakazuje się kontaktu. Ja nie mówię odwiedzin, bo tutaj rzeczywiście może być taka sytuacja, że jest zakaz odwiedzin pensjonariuszy w takim domu pomocy społecznej. Natomiast na pewno nie ma zakazu kontaktu. I jest to pewnie kwestia tylko skontaktowania się z dyrekcją, z kierownictwem tego DPS-u i dowiedzenia się, w jaki sposób ja mogę z moim bliskim się skontaktować. Jaka jest możliwość, żebyśmy mogli się zobaczyć, chociażby właśnie przez tą kamerkę, czy w samym telefonie, czy jeśli nie ma tam możliwości, no połączenia się przez Skype'a, bo też może być taka sytuacja, że rzeczywiście tam wielkich możliwości technicznych Dom Pomocy Społecznej nie zapewnia, żeby to było przez Skype'a połączenie, czy przez internet typowo, natomiast myślę, że pracownicy Domów Pomocy Społecznej to są też z reguły osoby, które są bardzo empatyczne, bardzo nastawione na drugiego człowieka, bo inaczej nie pracowałyby w takich miejscach, więc nawet myślę, że w większości, no ja też jestem psychologiem, ten zawód społeczny wykonuję, więc doskonale potrafię się, że tak powiem, w takiej sytuacji odnaleźć, gdyby to dotyczyło moich podopiecznych, nie jest problemem użyczenie nawet swojego telefonu komórkowego, żeby taka osoba mogła chociaż przez chwilę ze swoim bliskim porozmawiać, zobaczyć się tutaj w zasadzie w tej chwili każdy w telefonie komórkowym możliwość takiej wideo rozmowy ma, więc myślę, że naprawdę jest to kwestia do doprecyzowania. Być może osoby, które zgłosiły taki problem, że nie ma tego kontaktu, po prostu nie do końca się zorientowały, jakie są możliwości i nie do końca zwróciły się do osób, do których powinny zwracać kierownictwa Domu Pomocy Społecznej, tego konkretnego.
Dziękuję bardzo. I kolejny słuchacz, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałabym się włączyć do rozpytania.
Jest tak, jest pani na antenie, słuchamy.
A witam serdecznie ojca i witam serdecznie państwa. Proszę mi wyjaśnić, jeszcze raz, ja to już słyszałam, że jestem chorą osobą, mam astmę, mam choroby serca poważne, chorobę wieńcową, cukrzycę, no jestem schorowana bardzo. I dzisiaj w sklepie zwróciła i chodzę bez maski. Nawet panie w sklepie mi kiedyś powiedziały, po co pani zakłada, przecież jak pani nie może, jest pani zwolniona. Proszę mi wyjaśnić, jak to jest, czy bardzo niegrzecznie mi dzisiaj kobieta zwróciła uwagę. No oczywiście zaszkodziła zdrowotnie, ale chciałabym jeszcze, żebyście państwo raz na antenie wyjaśnili, bo nie wiem teraz. Ja nie mogę chodzić na powietrzu, a tym bardziej w pomieszczenia. Muszę zrobić zakupy. Więc prosiłabym o wyjaśnienie.
Chodzi o to, czy musi...
No dlaczego? Mhm. No właśnie ktoś z zewnątrz zwracał uwagę, przecież ja się nie będę tłumaczyć każdemu i czy...
Oczywiście.
Dlaczego nie
Albo
mogę
nie będzie pani miała napisu na koszulce, prawda?
Tak, bo nie mam napisu na koszulce, że jestem osobą chorą.
Dokładnie. Rozumiem pytanie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję uprzejmie.
Poproszę o odpowiedź.
Ja może tu powiem. Myślę, że to jest taka sytuacja, z którą no, będziemy się pewnie spotykać, jeśli jesteśmy osobami, które z różnych przyczyn są zwolnione z noszenia tej maseczki. Oczywiście, tak jak tu pani mówi, my nie mamy obowiązku każdemu się tłumaczyć, okazywać, nie wiem, zaświadczeniami, że jesteśmy osobami, które są zwolnione z noszenia. Natomiast jeśli spotykamy się z taką no, mało elegancką formą zwrócenia uwagi, też powinniśmy na nią po prostu odpowiedzieć, że proszę zrozumieć, że nie każdy tą maseczkę powinien nosić. Oczywiście, bo tu pani pytanie jest, no czy powinna nosić, czy nie powinna wobec tego. Oczywiście, myślę, że tu jest sprawa jasna. Jeśli dla kogoś jest to zagrożenie jego zdrowia większe niż samo noszenie maseczki, no to oczywiście jest zwolniony z tego noszenia, no to nie nosi tej maseczki i, że tak powiem, Niestety nie każdemu jest w stanie to wytłumaczyć, ale też my jako osoby noszące maseczkę też miejmy pewną wyrozumiałość. Nawet jeśli widzimy osobę bez maseczki, nie wiemy z jakiego powodu ona tej maseczki nie nosi. Nie atakujmy od razu, nawet jeśli zwracamy uwagę, bo w jakiś tam sposób my czujemy się zagrożeni, róbmy to w sposób delikatny, kulturalny i dajmy też przestrzeń tej drugiej osobie na to, żeby ona mogła rzeczywiście poprzez poczuć się komfortowo. Nie nosi maseczki z jakichś konkretnych przyczyn, tak? Nie zakładajmy, że każdy, kto nie nosi maseczki, nie nosi jej dlatego, że lekceważy zalecenia. I o tym też pamiętajmy, nawet jeśli sami tą maseczkę nosimy.
Radio Maryja, proszę.
Halo.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus. Do wieki wieków. Do audycji chciałbym.
Jest pan na antenie, prosimy, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Jest pan na antenie, proszę radio wyciszyć i słuchamy.
Wyciszam radio. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Trzeci raz na wieki wieków amen. Przejdźmy do rzeczy.
Ojcze kochany, kłania się Bogusław z jednego domu z DPS-ów w Polsce. Otóż, te panie, które w tej chwili bronią tak... mocodawców, czy starostwa, czy wojewody, nie mają absolutnie racji, ponieważ nie znają tej sprawy od wewnątrz, co dzieje się w ogóle w DPS-ach. Ja przebyłam w jednostce od kwalifikacji psychiatrycznej. Nie jestem chory psychicznie, bo mam chorobę afektywną dwubiegunową. Proszę ojca, to jest horror. Tu pani mówi o jakiejś empatii. A ja mogę powiedzieć o braku absolutnej empatii i to ze strony samego czoła, czyli od samej dyrekcji. Ludzie chodzą naładowani, podminowani i psychicznie, i emocjonalnie. Wzburzenie patrzą na siebie. Lądują na oddziałach psychiatrycznych, nie wytrzymują emocjonalnie tego, że nie mogą się spotkać ze swoimi rodzinami. Ja płacę miesięcznie 4000 zł i proszę sobie wyobrazić, proszę państwa, że za te 4000 rząd mi zgotował więzienie Montelupich. Bez wyroku. Ja coraz gorzej się czuję. Zaczynam dostawać myśli samobójcze. Rząd nie robi nic z tym, żeby uwolnić tych ludzi, bo przecież to jest największym dobrem dla nas, żeby mieć pewną wolność, żeby móc wyjść. Ja mieszkam 100 metrów od jeziora i od pół roku czasu tego jeziora nie mogę na oczy zobaczyć i nawet nikt z tego DPS-u mnie tam nie chce zaprowadzić. Nie mamy żadnego kontaktu ze swoimi najbliższymi. To jest wielka tragedia, to jest horror. I apeluję teraz do rządu, do Szumowskich i Morawieckich i nawet do prezydenta, który chce zostać prezydentem.
Panie Bogusławie, nie chciałbym, żebyśmy wchodzili w kampanię wyborczą, dlatego że jest cisza wyborcza i prosiłbym, żeby przestrzegać ciszy wyborczej. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że warto w związku z tym, jeżeli to jest konkretny DPS, żeby też nie uogólniać na cały jakby system, ale jeżeli to jest konkretny DPS, w którym ma pan tego typu, jak pan mówi, więzienie zgotowane, chociaż w więzieniach też są ludzie, którzy powinni być traktowani przecież jak ludzie i nigdzie nie należy traktować ludzi jako jakichś istot, prawda, które przeszkadzają, tylko którymi należy się zaopiekować w taki czy inny sposób. Odpowiednim organom trzeba by to naturalnie zgłosić. No myślę, że pan też telefon ma, ponieważ dzwoni pan do nas. W związku z tym można zadzwonić czy do urzędu najbliższego, czy do urzędu gminy, do organu prowadzącego taki DPS i w pierwszej kolejności tam zaalarmować, jeżeli taka sytuacja ma miejsce. Nie wiem, jak państwo by odpowiedzieli panu Bogusławowi.
Ja myślę, ja się tu z księdzem zupełnie zgadzam. Oczywiście bardzo przykro słyszy się takie słowa, jakie tu pan wygłasza, bo rzeczywiście, powiem tak, każda osoba, która pracuje w jakiejkolwiek placówce, która jest powołana do pomocy innym ludziom, a DPS jest taką placówką bez wątpliwości. Powinna wiedzieć, czemu w tej placówce pracuje. Bo na pewno nie dla pieniędzy, bo niestety pracownicy socjalni nie zarabiają jakichś wielkich kokosów, więc tutaj no, nie można powiedzieć, że pracują tu osoby, które robią to tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Więc strasznie przykro, że rzeczywiście akurat ma pan to nieszczęście pewnie. Akurat przebywać w takim DPS, gdzie no, być może, bo tutaj oczywiście to są pana oceny, być może osoby, które w nim pracują, nie do końca z tym swoim tam pracuje, prawda? Więc tutaj wśród pracowników socjalnych też zdarzają się osoby, które nie robią tego z powołania, nie robią tego z misji, które być może też brakuje empatii. Natomiast tak jak tu ojciec powiedział, zgłaszajcie państwo takie sytuacje do instytucji, które są odpowiedzialne za prowadzenie takich miejsc, bo wszyscy powinniśmy na takie prawidłowości po prostu reagować, bo powiedzmy sobie szczerze, są to nieprawidłowości. Jeśli osoby, które mają zapewnić innym ludziom pomoc, opiekę i wsparcie, robią wręcz coś przeciwnego, to jest
prawidłowo. Dziękuję. I może jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do audycji, Marcin mówi.
Proszę, panie Marcinie. Słuchamy.
Czy już jesteśmy na antenie,
tak? Tak.
Szczęść Boże jeszcze raz. Ja pracuję w jednym z DPS-ów. To jest trochę racji, że ci ludzie czują się i mają prawo się czuć odizolowani. Te argumenty, które państwo podajecie, że to jest służba społeczna i tak dalej. Tak, to wszystko prawda, ale ci ludzie są w trudnej sytuacji, bardzo często. Powody izolacji też bardzo różne. Czasem dyrektorzy, czasem strach pracowników. Różnie bywa. Natomiast bardzo bym prosił, żeby spróbować doprecyzować pytanie, te, które ksiądz uznał jako żartobliwe. Ja bym wyciągnął jednak to pytanie, czy co zrobić, kiedy ktoś ma tą bezobjawową chorobę. Ja bym po prostu rozbił to na dwa pytania i to są moje pytania. Co zrobić, jeżeli ja przychodzę bezobjawowo? Czy ja mogę jakoś uchronić swoich najbliższych? Chodzi oczywiście o koronawirusa. Oraz drugie pytanie, co zrobić, żeby na przykład idąc na jutro na wybory, załóżmy konkretna sytuacja, obawiam się, że spotkam kogoś, kto przychodzi bezobjawowo i tak dalej. Czy te środki zapobiegawcze, o których państwo mówicie, są wystarczające?
Dobrze. Dziękuję, panie Marcinie. Znaczy, ja tylko nie wiem, jak to się ma do tego, do bezobjawowej powodzi, prawda, bo tam gdzieś takie stwierdzenie padło, dlatego uznałem to za takie sarkastyczne, może trochę żartobliwe. Bardzo proszę, kto z państwa?
Ja się odniosę do pierwszej części wypowiedzi pana.
Tylko gdyby można było może przemieścić się, dlatego że są jakieś zakłócenia.
Tak, już Już lepiej mnie słychać.
O, teraz lepiej, tak, tak.
Ja się odniosę do pierwszej części wypowiedzi pana, dotyczącej rzeczywiście personelu. Personel na pewno w tym stresie jest dużo większym. Na pewno dochodzi tu frustracja. Natomiast pamiętajmy, mili państwo, o tym, że nasi podopieczni no nie są tutaj, że tak powiem, źródłem naszej frustracji. Nie oni są winni. Tak jak tu pan powiedział, czasem jest to decyzja administracyjna o tej izolacji i wszyscy się przeciwko temu buntujemy. Ja sama też przeszłam izolację w jednostce, będąc też z dala od swoich bliskich przez ponad 2 tygodnie, więc tutaj ja doskonale państwa rozumiem. Natomiast zawsze pamiętajmy o tym, że w tym wszystkim jesteśmy my i inni ludzie. I tu bardzo ta empatia jest nam potrzebna. Nie wyżywajmy swoich frustracji na innych, nie starajmy się w tej sytuacji kogoś obwiniać. No, wszyscy jesteśmy w tej sytuacji epidemiologicznej i wszyscy jakieś tam skutki niestety negatywne tego odnosimy. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, to może tu Aneta, jeśli chodzi o te zakażenie od osoby bezobjawowej.
To tak, może zacznę od jutrzejszych wyborów i od środków ochrony indywidualnej czy zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. To tak jak już wspominaliśmy też na początku, ja tutaj że na przykładzie medyków powiem, że kiedy w pracy swojej mamy podejrzenie, że możemy spotykać osoby, które będą nosicielami wirusa, także tymi bezobjawowymi, stosujemy środki ochrony indywidualnej. Wiemy, że skuteczność tych środków jest różna. To, co jesteśmy w stanie ocenić w czasie trwania pandemii, czyli od marca do maja prowadzono badania, jaka jest skuteczność środków ochrony indywidualnej. Wiemy, że osoby, które przestrzegają zasad i środków ochrony indywidualnej też je stosują, potrafią się uchronić od zachorowania, od zarażenia od osób objawowych i osób bezobjawowych. Tutaj mówi się, że maseczka chroni blisko w 80%, podobnie jeżeli chodzi o dystans. To jest to, o czym mówiliśmy, żeby jutro pilnować tego dystansu, żeby w pomieszczeniach zamkniętych, jeżeli nie mamy przeciwwskazań, zakładać te maseczki, żeby myć ręce, dezynfekować ręce. Oczywiście poza domem najczęściej to będzie dezynfekcja rąk, ponieważ możemy nie mieć w lokalu wyborczym dostępu do wody bieżącej i do mydła. Tutaj można skorzystać ze środków do dezynfekcji rąk po powrocie do domu. Należy pamiętać, żeby te ręce umyć porządnie wodą z mydłem, wodą ciepłą. Można to mycie uzupełnić jeszcze dezynfekcją. Tak jak już tutaj pan pułkownik wspominał, można przynieść swój długopis, żeby ograniczyć swój kontakt z przedmiotami, które w takim lokalu wyborczym się znajdują, ale być może będziemy musieli dotknąć klamki, krzesła, blatu. One oczywiście powinny być dezynfekowane i tutaj to jest bardzo ważne, ale najważniejsze jest to, żebyśmy po powrocie do domu pamiętali o tym, żeby te ręce umyć porządnie wodą z mydłem. Mamy wtedy pewność, że na tych rękach niczego nie przenieśliśmy. Nie dotykajmy też swojej twarzy rękami w lokalu wyborczym. Okulary powinniśmy założyć sobie wcześniej. Po wyjściu zdjąć okulary, zdezynfekować też ręce. Pamiętajmy, że okulary to też jest przedmiot, który traktujemy jako brudny. Nie dezynfekujemy okularów i nie myjemy ich kilka razy dziennie, więc tutaj oprawki chociażby no, mogą nosić ślady bakterii i wirusów i tutaj niekoniecznie koronawirusa, więc ta higiena rąk jest bardzo ważna. Maseczkę, pamiętajmy, ściągamy za gumki, za troczki, nie za tą część, która przylega do naszej twarzy. Te wszystkie środki profilaktyki, o których do tej pory mówiliśmy, jak najbardziej jutro mają zastosowanie i są wystarczające. Ja pracuję w szpitalu, nie przestałam na czas walki z koronawirusem, działam też w wojsku, pobieramy wymazy. Jak państwo wiecie, na Śląsku tych wymazów bardzo dużo wśród górników. Środki ochrony indywidualnej zapewniły mi na tyle bezpieczeństwo, że narażając się codziennie, czy to w pracy, czy na służbie, do tej pory udało mi się po prostu nie zarazić, czy to właśnie od osób objawowych, czy osób bezobjawowych. Jeżeli chodzi o postępowanie z osobami bezobjawowymi w domu, jeżeli nie mamy objawów, objawów, najczęściej nie wiemy też, że jesteśmy zarażeni, więc tutaj jakby nie wiemy, w jaki sposób postępować. Ważne jest, żeby często myć ręce, wycierać powierzchnię zwykłymi detergentami, zmieniać ubranie po przyjściu z pracy do domu, prać to ubranie. No, z tym dotykiem, tak jak już tutaj Kasia mówiła, mamy deficyt tego dotyku i trudno cały czas powtarzać, żebyśmy się do siebie nie zbliżali, żebyśmy zachowywali w domu dystans. Przebywamy wszyscy razem, więc tutaj jakby to narażenie jest stałe, jeżeli są osoby, które wychodzą na zewnątrz. Jeżeli będziemy przestrzegać prostych zasad, czyli będziemy siebie nawzajem obserwować, będziemy myć ręce, te powierzchnie, tak jak mówiłam, zwykłymi detergentami, zmieniać odzież po przyjściu do domu, chronić się na zewnątrz, to tutaj ryzyko zarażenia naprawdę jest niewielkie. I tak jak mówię, że jeżeli mamy kogoś bezobjawowego, to prawdopodobnie on nie będzie wiedział nawet, że ma te objawy. Więc cały czas przestrzegajmy tych prostych zasad. Mycie rąk na zewnątrz, dystans, czy maseczka w zamkniętych pomieszczeniach.
Zapytam właśnie jeszcze o tę maseczkę może, bo tutaj jutro, gdy udamy się do lokali wyborczych, może być jakiś problem. Lokal wyborczy to jest zamknięte pomieszczenie, więc jak rozumiem, należy w tym pomieszczeniu mieć maseczkę, to po pierwsze, ale po drugie na przykład słuchaczka, która ma astmę i która tej maseczki nie może nosić, czy wówczas no, nie będzie tak takiej sytuacji, że komisja wyborcza wyprosi kogoś z lokalu?
Jeżeli chodzi o maseczkę, to tutaj w wielu wytycznych pojawiają się też zamienniki maseczki, to znaczy może nie do końca zamienniki, ale forma ochrony w postaci przyłbicy. Ona się wielokrotnie pojawia w różnych wytycznych, tutaj w wytycznych co do prowadzenia egzaminów, czy do wypoczynku dzieci i młodzieży. Jeżeli chodzi o osłonę twarzy, ust, nosa, to tutaj przyłbica jest dozwolona. Jeżeli pani ma przeciwwskazania do zakładania maseczki, ma to spowodować jeszcze przy wzmożonych emocjach, że pani się gorzej poczuje, że pani może brakować tchu, że pani może zasłabnąć, może to pogorszyć pani stan zdrowia i nawet zagrażać pani życiu, to jak najbardziej te maseczki pani nie powinna zakładać. Tutaj można założyć przyłbicę. Ważne jest to utrzymanie dystansu, żeby nie zbliżać się na bliżej niż 2 metry do innych osób. Tym bardziej, że jest to pomieszczenie zamknięte.
Dziękuję bardzo. Ja też po tych telefonach chciałbym może taką deklarację złożyć, że w przyszłym tygodniu, kiedy będę mieć aktualności dnia, spróbuję połączyć się z kimś z Ministerstwa Zdrowia, by porozmawiać na temat sytuacji w DPS-ach, tych wszystkich obostrzeń, które aktualnie są, no bo to właśnie Ministerstwo Zdrowia wydaje rozporządzenia i to jest jakby to miejsce, w którym będziemy o to pytać. Dlatego wszystkich Państwa, których interesuje sytuacja w DPS-ach, samych pensjonariuszy, zapraszam. W przyszłym tygodniu będę chciał na ten temat, kiedy będę prowadzić aktualności, porozmawiać. A Państwu ślicznie dziękuję. Pan pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Bardzo dziękuję, panie pułkowniku.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Pani Aneta Trzcińska, magister pielęgniarstwa, wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i żołnierz 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dziękuję pani Aneto.
Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia. I pani Katarzyna Wiejak, psycholog w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. Także serdecznie dziękuję pani Katarzyna.
Dziękuję, do widzenia.
Do usłyszenia.